Rozdział 4. Od dziś będziesz się nazywać siostra Maria Faustyna. Od dziś nie będziesz się nazywać imieniem chrzestnym, ale będziesz się nazywać siostra Maria Faustyna. Te słowa do postulantki Heleny Kowalskiej powiedział kapłan prowadzący ceremonię obłóczyn 30 kwietnia 1926 roku. Takie imię nadała jej przełożona generalna matka Leonarda Cielecka. Imię Maria otrzymuje każda siostra na cześć Matki Bożej, a w codziennych kontaktach w zgromadzeniu i poza nim siostry posługują się drugim imieniem, które staje się tożsame z jej osobą. Od tego dnia nikt do Helenki nie zwracał się już imieniem, które otrzymała na chrzcie świętym, ale imieniem, które otrzymała w zgromadzeniu. Od dziś będziesz się nazywać siostrą Faustyną. W czasie obłóczyn Helenka dwukrotnie zemdlała. Siostra Klemensa Buczek, która pomagała jej zdjąć białą suknię i welon, a włożyć strój zakonny, sądziła, że to omdlenie było skutkiem przeżyć związanych z porzuceniem świata. Tymczasem, jak się okazało, był to efekt przeżyć mistycznych. W chwili obłóczyn Bóg dał jej poznać, jak wiele będzie cierpieć. Widziała jasno, do czego się zobowiązuje. Cierpienie to trwało jedną minutę i Bóg znowu zalał jej duszę wielkimi pociechami. Jako nowicjuszka pomagała w kuchni dla dziewcząt. W Domu Miłosierdzia prowadzonym przez siostry w Łagiewnikach było 100 kilkadziesiąt wychowanek, więc w kuchni było co robić. Potrawy gotowało się w ogromnych garach, z którymi siostra Faustyna nie mogła sobie poradzić, zwłaszcza gdy trzeba było odlać ugotowane ziemniaki. Mówiła o tym matce mistrzyni, ale ta odpowiedziała, że z czasem przyzwyczai się i nabierze wprawy. Jednak mimo wysiłków część kartofli przy odlewaniu wody wysypywała się z garnka, a siostra Faustyna, gdy przyszedł moment ich odlewania, usuwała się i stroniła od tego obowiązku. W pewnym dniu na modlitwie żaliła się Panu Jezusowi na brak sił, który nie pozwala jej spełniać tego obowiązku. A w odpowiedzi usłyszała: od dziś będzie ci to przychodziło z wielką łatwością. Wzmocnię twoje siły. Ufna w te słowa, tego samego dnia wieczorem, kiedy przyszedł czas odlewania kartofli, pospiesznie wzięła garnek i bez najmniejszego problemu odcedziła ziemniaki. A kiedy zdjęła pokrywę, żeby kartofle odparowały, zobaczyła w garnku zamiast ziemniaków całe pęki czerwonych róż. Gdy zastanawiała się, co miałoby to znaczyć, usłyszała głos w duszy: taką ciężką twoją pracę zamieniam na bukiety najpiękniejszych kwiatów, a woń ich wznosi się do tronu mojego. Od tego momentu starała się w tym obowiązku wyręczać inne siostry, a także spieszyła z pomocą w każdej ciężkiej pracy, bo doświadczyła, jak to się bardzo podoba Panu Bogu. Po niecałych 2 miesiącach pobytu siostry Faustyny w nowicjacie nastąpiła zmiana na stanowisku mistrzyni. 20 czerwca 1926 roku matkę Małgorzatę Gimbut zastąpiła matka Józefa Brzoza, przygotowywana do pełnienia tej funkcji w Laval, skąd założycielka zgromadzenia, matka Teresa Ewa z Książąt Sułkowskich, hrabina Potocka, czerpała wzory dla życia zakonnego i pracy apostolskiej w Polsce. Gruntowna wiedza i doświadczenie osobiste mistrzyni sprawiały, że w sposób pewny wprowadzała nowicjuszki w życie duchowe, ucząc je głębszego poznawania Boga, modlitwy i odpowiedniej ascezy, by ich pobożność nie była uczuciowa i miękka, ale rzetelna i prowadząca do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem na drodze posłuszeństwa, pokory, ofiarnej miłości bliźniego oraz gorliwości o zbawienie dusz powierzonych apostolskiej pieczy zgromadzenia. Siostra Faustyna pilnie korzystała z nauk mistrzyni i dokładnie spełniała powierzone obowiązki. W nowicjacie byłyśmy razem przez rok, wspomina starsza od niej powołaniem siostra Krystyncja Bogdanik. I wtedy widziałam, że siostra Faustyna bardzo gorliwie spełniała swoje obowiązki. Jako starsza nowicjuszka byłam jej opiekunką, zakonnym aniołem. Miałam wprowadzać ją w tryb życia zakonnego i podziwiałam ją, że wszystko szybko pojmowała. Nie trzeba jej było niczego dwa razy powtarzać, jak to zazwyczaj bywa z innymi nowicjuszkami. Zawsze przy tym było widać jakąś dziecięcą radość na jej twarzy. W tym okresie siostra Faustyna często mówiła o miłosierdziu Bożym, wspomina siostra Szymona Nalewajk. A ja znowu dla przeciwieństwa podkreślałam sprawiedliwość Bożą. Ona mnie zawsze swymi argumentami zwyciężyła. Współsiostry nazywały ją żartobliwie prawnikiem, bo umiała kierować rozmowę na prawdy Boże. Lubiły ją, więc na rekreację otaczały kołem, a każda chciała być blisko niej, bo jej myśli i rozmowy odnosiły się do Boga, a przy tym była wesoła. Ta radość trochę przygasła pod koniec pierwszego roku nowicjatu, gdy w jej życiu rozpoczął się okres bardzo bolesnych doświadczeń duchowych, określanych jako bierne noce. Pod koniec pierwszego roku nowicjatu, zanotowała w dzienniczku, zaczęło się ściemniać w duszy mojej. Nie czuję żadnej pociechy w modlitwie. Rozmyślanie przychodzi mi z wielkim wysiłkiem. Lęk zaczyna mnie ogarniać. Wchodzę głębiej w siebie i nic nie widzę prócz wielkiej nędzy. Widzę także jasno wielką świętość Boga. Nie śmiem wznieść oczu do Niego, ale rzucam się w proch pod stopy Jego i żebrzę o miłosierdzie. Cokolwiek czytam, nie rozumiem. Rozmyślać nie mogę. Zdaje mi się, że moja modlitwa jest Bogu niemiła. Kiedy przystępuję do sakramentów świętych, zdaje mi się, że tym jeszcze więcej obrażam Boga. Jednak spowiednik nie pozwolił mi opuścić ani jednej komunii świętej. Dziwnie Bóg działał w duszy mojej. Nie rozumiałam absolutnie nic z tego, co do mnie mówił spowiednik. Proste prawdy wiary stawały mi się niepojęte. Dręczyła się dusza moja, nie znajdując nigdzie zadowolenia. W pewnej chwili przyszła mi taka myśl, że jestem od Boga odrzucona. Ta straszna myśl przebiła duszę moją na wskroś. W tym cierpieniu zaczęła konać dusza moja. Chciałam umrzeć, a nie mogłam.